Witajcie! Kazanie, które dzisiaj usłyszycie, rzuca światło na to, jak ważne jest prawdziwe przygotowanie do spowiedzi, ukazując jej wartość nie tylko jako obowiązku, ale przede wszystkim jako szansy na prawdziwą zmianę i zbliżenie się do Boga. Święty Jan Vianney z zapałem podkreśla, jak łatwo możemy stracić z oczu znaczenie Wielkiego Postu i spowiedzi wielkanocnej, traktując je jako rutynowe elementy naszej wiary, zamiast wyjątkowej okazji do duchowego odnowienia. Przez swoje słowa chce nas przekonać, że każda spowiedź może być drogą do głębszej przemiany, jeśli tylko podejdziemy do niej z odpowiednią postawą serca. Zapraszamy do wysłuchania tego poruszającego kazania.
Gdybyśmy się urodzili za czasów pierwszych chrześcijan, zobaczylibyśmy, z jaką świętą radością oczekiwali oni Wielkiego Postu. A dzisiaj? O święty czasie zbawienia i łaski, co się dziś z Tobą stało? Gdzie się podziała ta święta radość, jaką wówczas przeżywały wybrane dzieci Boże? Tak, wierni chrześcijanie, czas Wielkiego Postu może obrócić się na nasze zbawienie, jeśli będziemy z niego korzystali i współdziałali z łaską Bożą. Może jednak przyczynić się do naszego potępienia, jeśli nie będziemy z tego świętego czasu korzystali. Bo co znaczy to słowo Pascha, Wielkanoc? Znaczy tyle, co przejście. Jest to przejście ze śmierci grzechu do życia łaski. Pamiętając o tym, lepiej będziecie mogli ocenić, czyście się do tej pory dobrze przygotowywali do świąt Wielkiej Nocy i czy zwłaszcza wy, mężczyźni, którzy tylko raz na rok, w czasie wielkanocnym, z musu idziecie do spowiedzi i Komunii Świętej, możecie być z tego przygotowania zadowoleni. Po cóż, chrześcijanie, Kościół ustanowił Wielki Post? Powiecie, po to, żeby nas przygotować do dobrej spowiedzi i do godnego obchodzenia świąt wielkanocnych. I rzeczywiście, tak uczy katechizm. Ale gdybym spytał któreś z dzieci, jaki popełnia grzech chrześcijanin-katolik, gdy zaniedbuje spowiedź wielkanocną, bez wahania odpowiedziałoby mi ono: popełnia grzech śmiertelny. A gdybym z kolei zadał mu pytanie, ile trzeba popełnić grzechów śmiertelnych, żeby zostać potępionym, odpowiedziałoby mi też od razu: wystarczy popełnić tylko jeden grzech ciężki i umrzeć w nim bez pokuty. I co na to powiecie? Czyście odprawili spowiedź wielkanocną? Odpowiecie: nie. Będziecie więc potępieni, jeżeli w tym stanie duszy zaskoczy was śmierć. I co myślisz, przyjacielu? Nie zależy ci wcale na zbawieniu? Ale powiesz: jeśli będę potępiony, to nie sam. Biedna duszo, towarzystwo w piekle nic ci nie pomoże, gorzej, powiększy jeszcze twoje cierpienia. Na próżno będziesz jęczeć i wzdychać w płomieniach, nie mając żadnej nadziei na wydostanie się z nich. Ach, czemu, duszo, nie pamiętasz, ile kosztowałaś Jezusa Chrystusa? Czemu sama odłączasz się od Niego na zawsze? Dlaczego, bracie, nie odbyłeś w ogóle spowiedzi wielkanocnej? Powiesz: nie chciało mi się. Ale jeśli umrzesz w tym stanie, będziesz potępiony. Czy myślisz, że ze śmiercią wszystko się kończy? Wiedz, że jest wieczność, szczęśliwa albo nieszczęśliwa. To dogmat naszej świętej wiary. Opuściłaś, siostro, spowiedź wielkanocną, nieprawdaż? W poście żyłaś w grzechu, i po Wielkanocy tak samo. Dlaczego? Powód jest taki. Straciłaś wiarę. Myślisz tylko o przyjemnościach świata i czekasz na moment, w którym wrzucą cię w piekielny ogień. Zobaczymy się, droga siostro. Zobaczymy się kiedyś. Tak jest. Zobaczymy twoje łzy, twoją wieczną rozpacz. Czemu, wierni chrześcijanie, odwracacie oczy od tej strasznej prawdy i żyjecie w brudach grzechu? Zastanówmy się teraz, w jaki sposób spowiadają się i jak przyjmują komunię w czasie wielkanocnym ludzie obojętni. Zróbmy to po to, żebyśmy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chrześcijanie, którzy przyjmują sakramenty święte tylko z musu, raz do roku, mogą spać spokojnie, czy też nie. Gdyby do dobrej spowiedzi wystarczyło tylko wyznanie grzechów przed kapłanem i odprawienie pokuty, łatwo byłoby odzyskać utraconą łaskę Bożą. Droga zbawienia nie byłaby tak trudna. Ale nie warto się łudzić, że Boga można zbyć czymkolwiek. Zbawiciel wyraźnie powiedział ewangelicznemu młodzieńcowi, że ścieżka wiodąca do nieba jest wąska i postępuje nią niewielu ludzi. Przez cały rok zajmowaliście się sprawami świeckimi, staraliście się o majątek, goniliście za przyjemnościami życia, nie pracowaliście w ogóle nad swoim udoskonaleniem. Nareszcie koło Wielkanocy przychodzicie do spowiedzi i wyznajecie swoje grzechy, jakbyście opowiadali jakąś historię. Na koniec odmówicie bezmyślnie i mechanicznie parę modlitw i już się wam wydaje, że pogodziliście się z Bogiem. Zaraz po spowiedzi wracacie do dawnych niedobrych nawyków, chodzicie do knajp i szulerni, na zabawy i bale. Nie widać ani śladu poprawy. Z roku na rok robicie to samo. Sakrament pokuty, w którym Bóg jakby zapomina o swojej sprawiedliwości i okazuje tylko miłosierdzie, dla wielu jest rodzajem zabawy i rozrywki. Pamiętaj, człowieku, że twoje spowiedzi, jeśli odbywasz je w ten sposób, nie są nic warte, a może nawet są świętokradzkie. Żeby odbyć dobrą spowiedź, trzeba nienawidzić grzechu z całego serca i żałować, że obraziliśmy tak dobrego Boga, że gardziliśmy łaskami, że nie zważaliśmy na głos sumienia, że długi czas trwaliśmy w stanie grzechu. Kto ma taki prawdziwy żal, ten stara się pojednać z Bogiem i naprawić krzywdy jak najprędzej. I źle robi ten, kto odwleka poprawę z dnia na dzień, kto nie chce jak najprędzej pojednać się ze Stwórcą, który jest naszym najlepszym przyjacielem. Jeśli ktoś pozostaje w grzechu przez cały rok i z przykrością myśli o czasie Wielkiego Postu, bo wtedy trzeba się spowiadać. Jeśli ktoś odkłada swoją spowiedź poza czas wielkanocny albo przystępuje do niej z usposobieniem zbrodniarza, którego prowadzą na śmierć, to czy można sądzić, że taki człowiek ma usposobienie duszy koniecznie potrzebne do ważności sakramentu pokuty? Naprawdę, są ludzie, którzy spowiadaliby się dopiero na łożu śmierci, gdyby Kościół nie nakazywał robić tego co roku. Zresztą wielu spełnia ten obowiązek obojętnie, tylko ze zwyczaju. Nie kieruje nimi miłość Boża ani żal czy chęć poprawy. Kiedy naprawdę kochamy Boga, to nie popełniamy grzechu z taką łatwością czy nawet przyjemnością, jak to często się zdarza. Kto naprawdę boi się grzechu, ten nie będzie z nim chodził aż do Wielkanocy, wyspowiada się zaraz po upadku i będzie się starał o poprawę. Nie chcę dziś mówić o tych nieszczęśnikach, którzy ukrywają przed kapłanem swoje grzechy, bo się boją, że nie dostaną rozgrzeszenia. Ani o tych, co pokrywają swoje występne życie płaszczykiem cnoty i tak przychodzą do stołu Pańskiego, pożywają swoje potępienie, oddają Boga na łup szatanowi, a swoją duszę narażają na wieczne potępienie. Myślę, że wy, którzy spowiadacie się tylko raz do roku, przynosicie lepsze usposobienie, że spowiadacie się pokornie i szczerze, że żałujecie nie tylko dlatego, że z powodu grzechów zasłużyliście na wieczne kary, ale i dlatego, że przez te grzechy obraziliście najlepszego Pana i Stwórcę. Prawdziwy pokutnik z bólem w sercu rzuca się do stóp Boga i sam siebie oskarża, żeby uzyskać przebaczenie. Z pokorą serca mówi o sobie: jestem grzesznikiem niegodnym nazwy dziecka Bożego, bo żyłem dotąd zupełnie odwrotnie, niż nakazuje święta wiara. Czułem wstręt do wszystkiego, co dotyczy chwały Bożej. Niedziele i święta były dla mnie dniami zabaw i rozpusty. Nic do tej pory nie zrobiłem dla zbawienia mojej duszy. Będę zgubiony i potępiony, jeśli Bóg nie zlituje się nade mną. Takie powinno być usposobienie chrześcijanina, który naprawdę brzydzi się grzechem. Ale powiedz, czy w ten sposób oskarżają się ci, którzy ledwo raz do roku, i to jeszcze niechętnie, idą do spowiedzi? Usprawiedliwiają się. Mówią, że do grzechu nieczystości nakłonili ich inni, że do gniewu pobudził ich przykrym słowem sąsiad, że opuścili mszę świętą z powodu towarzystwa, że w poście raz jedli mięso, ale nie zrobiliby tego, gdyby ich inni nie namówili, że źle się wyrażali o bliźnich, ale ludzie dali im okazję do obmowy. Niestety, nierzadka to rzecz, że przy spowiedzi mąż oskarża żonę, żona męża, brat siostrę, siostra brata, pan służącego, a służący pana. przy spowiedzi powszechnej oskarżają się sami, mówiąc: moja wina, a dwie minuty później bronią się, zwalając winę na innych. I nie okazują żadnej pokory ani skruchy. Takie jest usposobienie dużej części tych, którzy się spowiadają raz na rok. I kapłan poznaje, że trudno dać im rozgrzeszenie. Każe im więc przyjść do spowiedzi później, bo chce ich uchronić od świętokradztwa. A oni na to mruczą, że nie mają czasu, że później nie będą lepiej usposobieni, nawet się odgrażają, że pójdą do innego spowiednika, mniej surowego, który rozgrzeszy ich bez trudności. Sami sobie szkodzą ci zaślepieni ludzie. Spowiednik z ich sposobu oskarżania się poznał, że nie mają warunków potrzebnych do godnego przyjęcia tego świętego sakramentu. Ich wyznanie grzechu było połowiczne, dlatego musiał zadawać im tysiące pytań. Poprzestawali na ogólnym wyznaniu, w ogóle nie odróżniali myśli od porządliwości. Spowiednik pyta: czy nie obraziłeś Boga w myśli pychą, próżnością, zemstą albo nieczystością? Wiesz przecież dobrze, że i myślą można Boga ciężko obrazić, zwłaszcza jeśli myśl jest nieskromna, a nie oddala się jej. Być może, odpowiada penitent, ale sobie tego nie przypominam. Dalej spowiednik pyta go o liczbę tego rodzaju grzechów, choćby tylko w przybliżeniu. Na to spowiadający się mówi: ach, ojcze, chcesz, żebym pamiętał wszystkie myśli z całego roku? Przecież to niemożliwe. Dobry Boże, ile z powodu takiej lekkomyślności bywa świętokradzkich spowiedzi? Również i dlatego źle się ludzie spowiadają, że nie wymieniają okoliczności, które zmieniają naturę grzechu. Mówią na przykład: upiłem się, obmawiałem bliźniego, popełniłem grzech przeciw cnocie czystości, gniewałem się i mściłem. Gdyby spowiednik nie zadawał pytań, byłoby już po wszystkim, ale kapłan pyta: ile razy to było? Czyś popełnił te grzechy w kościele? Czy w obecności twoich dzieci, twoich pracowników? Czy wielu było przy tym ludzi? Czy przez twoją obmowę ucierpiała sława bliźniego? Czy długo zastanawiałeś się nad myślami nadętymi pychą? Czy myśli przeciw cnocie czystości towarzyszyła też chęć popełnienia grzechu? Czy ten albo inny grzech popełniłeś z nieuwagi, czy też rozmyślnie i złośliwie? Czy nie popełniałeś jednego grzechu po drugim, sądząc, że to wszystko jedno, czy spowiadać się z małej ilości grzechów, czy z wielu? Mój Boże, co pomyśleć o takim przygotowaniu? Gdzie są grzesznicy, którzy naprawdę opłakują swoje winy? Trzeba powiedzieć, że są ludzie, którzy robią dokładny rachunek sumienia, skrupulatnie wyliczają swoje grzechy, ale robią to obojętnie, ozięble, ani razu nie westchną, nie uronią choćby jednej łzy. W ogóle nie widać u nich boleści serca, że obrazili najlepszego Boga. Kapłan daje im rozgrzeszenie, bo myśli, że mają lepsze usposobienie duszy, niż to okazują na zewnątrz. Wiem dobrze, że łzy i westchnienia nie są nieomylnymi oznakami żalu i poprawy. Bardzo często się zdarza, że ci, którzy płaczą przy spowiedzi, nie zaliczają się wcale do najlepszych chrześcijan. Trudno jednak, żeby ktoś, kto naprawdę żałuje i pokutuje, nie wzruszył się i nie zasmucił wewnętrznie. Dlatego taka zupełna obojętność i oziębłość przy konfesjonale jest złym znakiem. Gdyby jakiś zbrodniarz wiedział, że przez skruszone wyznanie swoich win pobudzi sędziego do miłosierdzia i przebaczenia, to czyby się nie oskarżał z bolesnym jękiem i płaczem? Chory pokazuje swoje rany lekarzowi z przejęciem. Kiedy przyjaciel opowiada nam o swoich troskach i kłopotach, to z jego ruchów, tonu głosu i sposobu mówienia poznajecie, że jego serce trawi wielki smutek i ból. Kto przy spowiedzi jest lodowaty i zimny, ten prawdopodobnie nie ma w sercu szczerego żalu. Dlatego słusznie z zewnętrznych znaków wnioskujemy, co dzieje się w duszy. Ponadto pamiętajcie, że źle i rzadko się spowiadając, na przykład tylko około czasu wielkanocnego, nie stajecie się lepsi i ostrożniejsi i wracacie do dawnych grzechów. A przecież wiemy, że prawdziwy żal nie może nie łączyć się z mocnym postanowieniem niegrzeszenia więcej. Jeżeli chęć poprawy jest szczera, będziemy naprawdę unikali grzechu, złych, mściwych, nieczystych myśli. Będziemy się też strzec wszelkich okazji prowadzących do grzechu i użyjemy wszelkich środków, by się ze złych nałogów poprawić. A więc, mój przyjacielu, twoja chęć poprawy musiała być bardzo wątpliwa i tylko pozorna, skoro na nowo widują cię po knajpach i w tych towarzystwach, gdzie często trafiały ci się upadki. Nie widać u ciebie większej ostrożności w postępowaniu i jak żyłeś przedtem, tak i teraz żyjesz lekkomyślnie. Trudno nie podejrzewać, że twoja spowiedź była zła, a twój żal podejrzany. Chcesz na to dowodu? Pytam cię więc, z jakich grzechów spowiadałeś się w ubiegłym roku? Z pijaństwa, z nieczystości, z dumy, z gniewu, z zaniedbywania pobożności. A z czego spowiadałeś się w tym roku? Z tych samych grzechów. Z czego będziesz się spowiadał w przyszłym roku, jeżeli ci Bóg jeszcze udzieli życia? Sądzę, że znowu z tych samych grzechów. A dlaczego? Bo nie chcesz prowadzić życia bardziej bogobojnego, bo spowiadasz się tylko ze zwyczaju, z pewnej rutyny. Do dawnych grzechów przybywa ci jeszcze świętokradztwo i jesteś igraszką w ręku szatana. Nie myśl jednak, że chcecie odwieść od spowiedzi, że chcecie przestraszyć. Postępuję tutaj jak lekarz, który zapisuje choremu lekarstwo, które może go uzdrowić. Lekarz opuszcza tych, którzy gardzą jego radami i przeciwnie, zajmuje się gorliwie tymi, którzy jego zalecenia skrupulatnie wykonują. Myślę, że pod wpływem mojej nauki może nie jeden z was zacznie się obawiać, czy przypadkiem nie odbył świętokradzkiej spowiedzi. I życzyłbym sobie tego, żebyście pod działaniem łaski Bożej pozbyli się tego niepokoju sumienia i jeszcze dzisiaj skorzystali z tych środków, jakie Pan Bóg dla waszego zbawienia ustanowił. Zapytacie mnie jednak, co mamy robić, żeby naprawić zło? Powtórz, bracie, twoje spowiedzi, poczynając od tej, która mogła być świętokradzka. Powiedz też, ile było takich złych spowiedzi i niegodnych komunii świętych. Podaj dokładnie, który grzech zataiłeś i czy z innych grzechów starałeś się poprawić. Czytamy w Ewangelii o Jezusie Chrystusie, że kiedy raz wyszedł z grobu, to już tam więcej nie powrócił. A więc także i wy, kiedy się raz wyspowiadacie z grzechów, nie powinniście ich później na nowo popełniać. Dawniej gniewaliście się, kiedy spotkała was najdrobniejsza zniewaga. Niech teraz w waszych sercach będzie łagodność, dobroć, uprzejmość i litość. Dawniej opuszczaliście modlitwy rano i wieczorem lub odmawialiście je bez skupienia ducha. Jeżeli teraz rzeczywiście chcecie się poprawić, to odmawiajcie je chętnie, pobożnie i uważnie, pamiętając o obecności Boga. Dawniej często przychodziliście do kościoła, kiedy nabożeństwo już się na dobre zaczęło. Teraz starajcie się więc pozałatwiać wszystkie sprawy wcześniej, tak żebyście byli na całej mszy świętej. Jeżeli dawniej ta czy inna matka wałęsała się od domu do domu, obmawiając innych, to niech teraz pilnie zajmie się domem i wychowaniem dzieci, żeby jej nowe postępowanie świadczyło o tym, że weszła na drogę cnoty. Pewna młoda osoba przez jakiś czas oddawała się bezwstydnym zabawom. Potem jednak zastanowiła się nad okropnym stanem swojej duszy i tak się wystraszyła, że postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. I zmieniła. Jakiś czas później spotkała młodego człowieka, z którym przedtem tak wesoło się zabawiała. Ten zaczął do niej mówić w ten sam sposób jak dawniej, a ona patrzyła na niego ze wstrętem, bo przypominała sobie, jak często ten nieszczęśnik przyczyniał się do tego, że ciężko obrażała Boga. Zdziwiony młodzian pyta więc, czy go nie poznaje. Dobrze cię znam, odpowiedziała dziewczyna. Widzę, że dalej jesteś taki sam, że dalej jesteś pogrążony w błocie występków, ale ja, dzięki Bogu, nie jestem już dawną grzesznicą. Nie popełniam już tych grzechów, które plamiły moją biedną duszę. Wolę raczej 1000 razy umrzeć, niż wrócić do dawnych upadków. Jakiż to piękny wzór do naśladowania. Jaka z tego wszystkiego, co dotąd powiedzieliśmy, wynika nauka moralna? Otóż ta, że jeśli nie chcecie być potępieni, nie powinniście zadowalać się spowiedzią raz na rok, bo jak długo trwacie w grzechu, grozi wam niebezpieczeństwo, że umrzecie w grzechu i będziecie potępieni. Jeżeli, drogi bracie, czy to z obawy, czy ze wstydu, zataiłeś jakiś grzech, albo jeśli się spowiadałeś bez żalu i mocnego postanowienia poprawy, albo od dłuższego czasu nie widzisz w sobie po spowiedziach najmniejszej zmiany na lepsze. Wnioskuj stąd, że twoje poprzednie spowiedzi nie były nic warte, że były świętokradztwem, za które czeka cię wieczne potępienie. A do tych, którzy wcale nie odbywają spowiedzi wielkanocnej, teraz się nie zwracam. Wolno im się potępić, jeżeli tego pragną. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko płakać nad ich nieszczęściem i ślepotą i modlić się do Boga, żeby przejrzeli na oczy. Błagajmy gorąco naszego Stwórcę, żebyśmy sami nie popadli w podobne zaślepienie i zatwardziałość. Odpierajmy mężnie pokusy świata i czarta i bez przerwy wzdychajmy do prawdziwej Ojczyzny, do nieba, bo tam czeka nas chwała, nagroda i szczęśliwość wieczna. Amen.
Mamy nadzieję, że słowa świętego Jana Wianeja dotknęły waszych serc i otworzyły nową perspektywę na sakrament spowiedzi, przypominając o jego głębokim znaczeniu i mocy przemiany. Jeśli to kazanie zmieniło wasze spojrzenie na spowiedź lub jeśli uważacie, że może pomóc także innym, nie zapomnijcie polubić tego filmu i udostępnić go dalej. Subskrybujcie nasz kanał, aby otrzymywać więcej treści, które inspirują i prowadzą do duchowego wzrostu. Dziękujemy za waszą obecność. Do zobaczenia w następnych materiałach.